Gawęda historyczna.
Witam ponownie Państwa serdecznie, szczególnie tych, którzy wytrwali w Radiu Wnet do tej pory. I od razu zapowiadam, uczcimy setną rocznicę tragicznego, ale i hańbiącego wydarzenia, jakim był mord na pierwszym prezydencie II Rzeczpospolitej. No, rokowało to jak najgorzej. Już wtedy nasze babcie, a szczególnie prababcie, powiedziały wyraźnie, to samo spotka Rzeczpospolitą. I jak wiemy, spełniła się ta smutna przepowiednia. Zajmiemy się wydarzeniami, omówieniem, zastanowieniem się, jak w ogóle doszło do wyboru Gabriela i dlaczego on był tak kontrowersyjny i tak nie do zniesienia dla strony przeciwnej. Myślę, że gdyby spuentować historię w kategoriach moralnych, a trzeba to robić co jakiś czas, bo po to w ogóle jest historia, ona ma sens moralny głównie, poza oczywiście sensem politycznym i paroma innymi, już mniej godziwymi sensami, to ten jest wiodący. Bez tego historia staje się propagandą i po prostu umiera. To można powiedzieć, że było to zderzenie pychy z pokorą. Pycha owładnęła stronę endecką. Zresztą niepotrzebnie, no ale niestety tak się stało. A polegało to na tym, że oni byli absolutnie pewni zwycięstwa. Trzeba było tylko tak zmanipulować przebieg wyborów, a przebieg wyborów był ustalony konstytucyjnie. Wiadomo było, jak ma to przebiegać. Żeby ostatecznie postawić, tak powiem, stronę niezdecydowaną przed takim wyborem, w którym by właściwie, mówiąc delikatnie, nie było wyboru. A tu okazało się, że wybór był nieprzewidziany przez tych, którzy tymi wyborami manipulowali. Na czym to polega? Najpierw wyjaśnię zasadę balotażu. Balotaż jest wynalazkiem francuskim, jak większość pojęć parlamentarnych, chociażby lewica, prawica bierze się ze zgromadzenia jakobinów. Ci bardziej radykalni byli po lewej stronie, siedzieli. Była tak zwana góra, czyli niezdecydowani, zwano ich montanardy, górale. No i była lewa i była prawa strona zachowawczych monarchistów i tak dalej. I to przeszło łagodnie do dzisiaj lewica, prawica. Prawica bywa lewicowa, lewica, prawicowa. Różne mieszaniny, niemniej terminy zostały. To samo z balotażem. Otóż kiedy trzeba było wybrać z pomiędzy kilku kandydatów, a nie daj Boże kilkunastu, to wtedy powtarzano wybór, ale odejmując kolejno tego, który miał najmniej głosów w wyborach. Więc przy pierwszym głosowaniu no, rozłożyły się głosy w ten sposób, że największy kandydat prawdopodobnie, tu nie ma pewności, ale obiecano mu po prostu, to był główny sponsor zresztą Komitetu Narodowego Polskiego, no i jego przedstawiciele na czele z Romanem Dmowskim, ale i innymi, Marian Sejda, czy też Wojciech Trąbczyński, przepraszam, marszałek Senatu, gdyż wyboru dokonywały obie izby parlamentu. To nie tylko posłowie, których było 444, to taka magiczna trochę liczba, ale i 111 senatorów. No, u początku Polski trudno było wiedzieć, ilu ma być posłów, a ilu senatorów. Więc dzisiaj wiemy, że skrócono to do 460 i 100. No wyszło na to samo, 560. Przed wojną, w tym słynnym głosowaniu prezydenckim w dniu 9 grudnia 1922 roku wszystkich uprawnionych do głosowania było 555. I pięciu kandydatów ostatecznie zapisano. Bardzo ciekawym kandydatem, tu należy się kilka słów każdemu, był właśnie Baudouin de Courtenay. Żeby było śmieszniej, to przy całkowicie francuskim nazwisku, on miał całkowicie słowiańskie imię, Niecimir. Skąd to imię wytrzasnęli jego rodzice? Trudno powiedzieć. On oczywiście miał jeszcze całkiem, że tak powiem, chrześcijańskie imię, czy też przyzwoite, którego nie pamiętam. Chyba był Karol, czy coś w tym rodzaju. Pochodził z bardzo, że tak powiem, odległej rodziny z przełomu XVII-XVIII wieku francuskiej, która się już zaaklimatyzowała w Polsce, ale zostawiła wspaniałe nazwisko Baudouin de Courtenay. No, to jest szlachta sięgające Ludwika Świętego, jak i nie dalej. Jak nie czasów jeszcze merowińskich czy karolińskich. Tak, we Francji są takie rody, które mają w prostej linii 1200 lat i to jest jeszcze nie jest to główny rekord. A u nas to najdalej od Łokietka się wywodzi, ponieważ wcześniej tą całą górę zlikwidowano, czy też rozproszono i dopiero ci, którzy stanęli po stronie Łokietka, już wrośli w przyszłą koronę polską, a później Rzeczpospolitą Obojga Narodów. I z całą pewnością był to dobry kandydat, był to najlepszy etnograf i językoznawca, lingwistyk, chyba tak by to ładnie powiedzieć, w obcym języku, w owym czasie, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. On był wynalazcą pojęcia fonem, czyli takiej zgłoski podstawowej, z której się potem składa, no coś jak DNA w biologii, to fonem w lingwistyce, w wymawianiu. Wspaniałe teorie, których większość okazała się słusznych, wprowadził do nauki o językoznawstwie, rozpracował język polski jak mało kto. No i okazało się, że język polski jest najmniej słowiański z wszystkich języków słowiańskich. Też jest dziwna rzecz. Według mnie on jest bardziej wenedyjski, taki oparty na poprzedniej grupie, która przyjęła język słowiański, zachowując ziemię, z której się wywodziła. No ale to jest mniejsze rozważanie. W tym czasie rozkopano oczywiście biskupin, no więc zaczęło się odwieczność słowiańska na naszych ziemiach. I Baudouin de Courtenay był jednym z takich koryfeuszy tego właśnie rodzimego myślenia. To imię Niecimir mu dawało tam naprawdę duże fory. Ale, no, głosowały na niego od razu mniejszości. No, wszyscy ci, którzy woleli go od jakiegoś rodowitego Polaka, właśnie z powodu nazwiska. Ale właśnie z powodu tego nazwiska cała reszta go nie chciała. Niemniej, drugim był Ignacy Daszyński. No, tu nie trzeba go za długo wspominać, ponieważ był to przywódca socjaldemokracji polskiej, wychowany w szkole austriackiej, pochodzący z Galicji, o niezwykłej sztuce wymowy. Rzeczywiście był Chryzostomem swoich czasów, czy Demostenesem, jak o nim mówiono. Potrafił niezwykle kwieciście i tak dalej. No, Piłsudski go tam niekiedy temperował. Panie Ignacy, czy tam Ignaś, nie przesadzaj. Było takie, ponieważ on rzeczywiście potrafił porywać tłumy. No, ale był wyłącznie przedstawicielem lewicy. Trzecim przedstawicielem był Stanisław Wojciechowski. No, Wojciechowski był przede wszystkim wysunięty przez PSL. Przez PSL Piast. Piast był taką partią centrową, nie za bardzo radykalną. Uważał, że poprawnie, tak po austriacku trzeba. Oczywiście wywodził się prawie w całości z zaboru austriackiego. Trzeba legalistycznie po austriacku rzecz załatwiać. Tu żadnych tam rewolucyjnych wyskoków, żadnego odbierania ziemi bez wykupu. To wszystko, ziemię trzeba nabyć, żeby potem mieć do niej moralne prawo. A inaczej jest się rabusiem. I tak jak się zabrało, tak i zabrana będzie. To bardzo ważna przestroga, która się niestety za PRL-u sprawdziła. Piątym przedstawicielem, czy już czwartym, przepraszam, z kolei, był właśnie Gabriel Narutowicz. Właściwie wysunięto go w ostatniej chwili i wpadł na ten pomysł przedstawiciel opozycyjnej wobec PSL Piast. Pamiętajmy, nazwy wywodzą się od czasopism, które wydawano. PSL Galicyjski wydawał Piasta, a PSL Kongresówki, czyli zaboru rosyjskiego, wydawał pismo Wyzwolenie. Stąd mu tą nazwę doczepiano do nazwy stronnictwa. PSL Wyzwolenie. Tugut był jego przywódcą. Był to mason rzeczywiście, bardzo taki zaangażowany nawet. I nagle złapał po prostu ministra spraw zagranicznych, czyli Gabriela Narutowicza, który od czerwca tym ministrem był, głównie ze względu na znajomość dyplomacji, dobrych manier i świetną znajomość francuskiego, którym się cała dyplomacja europejska w owym czasie posługiwała. No nic dziwnego, pracował w Zurichu, w razie czego przechodził na niemiecki. Był nawet obywatelem szwajcarskim za caratu, kiedy za nim list gończy carat wysłał i go tam ścigały różne tajne służby carskie po obcych krajach. No, iż jako obywatel Szwajcarii był nietykalny. Ale to z kolei zarzucono właśnie Gabrielowi, że on to dopiero od 2 lat jest polskim obywatelem. No, wszyscy Polacy od 4 lat byli polskimi obywatelami. Wcześniej musieli być innych krajów i nie był to żaden argument. No, ale w tym przypadku, jak wiem, ogólnego obrzucania się błotem była to dosyć celna piguła. I ten biedny Gabriel Narutowicz nawet się nie zjawił w Sejmie. Jego nie było tam. Był w Pałacu Brühla, czyli w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Notabene dobrze by było, żeby tam ministerstwo wróciło. No ale tam chyba Senat się zadekuje według obecnych, jak będzie odbudowany. Bardzo piękny zresztą był Pałac Brühla. Niedaleko Pałacu Saskiego, no bo jak wiemy, Brühl był Saksonem, no i chciał być blisko swoich saskich władców w XVIII wieku. No i w tym pamiętać trzeba, że nawet był zaskoczony tym Narutowicz. Mówił, przecież ja nie dałem zgody, żeby mnie wysuwano. On nie za bardzo chciał, ale ponieważ był przekonany, że odpadnie, i rzeczywiście w pierwszym balotażu, czyli głosowaniu, on dostał 67 głosów. No to w ogóle było bardzo nędznie. I pewnie by odpadł, gdyby nie to, że Daszyński dostał jeszcze mniej. No i Daszyński w tym przypadku odpadł. No, w drugim balotażu, w drugim głosowaniu wykluczono Baudouina de Courtenay. No, zostało się 3. Czyli przypomnijmy, Stanisław Wojciechowski, dawniej socjalista, przyjaciel Piłsudskiego, nazywany świecą ze względu na bardzo wysoki wzrost. Następny i razem z Ziukiem, nawet w jednym łóżku i pod jednym paltem musieli gdzieś tam w Londynie w jakimś tanim hotelu przenocowywać, będąc tam no, w delegacji socjalistów polskich. Potem zbliżył się bardziej do ludowców. No i rzeczywiście, ponieważ Witos wycofał się, a szkoda, bo miałby pewne szanse też. No ale ponieważ był wcześniej premierem i tak dalej, dalej przywódcą stronnictwa, więc no, doszedł do wniosku, że nie wypada, a Wojciechowskiego poparł Piłsudski. Rzeczywiście to był jego protegowany i Wojciechowski się wysunął bardzo wyraźnie na eksponowane miejsce. No i kiedy odpadł przedstawiciel socjalistów, przedstawiciel mniejszości, no i zostali się dwaj ludowcy, Piast i Wyzwolenie, no i przedstawiciel całego potężnego wtedy stronnictwa ludowo-narodowego, które no, miało szansę w owym czasie w ogóle przejąć. To była największa mniejszość, bo nikt nie miał większości ponad 50%. 223 osoby głosowały na hrabiego Maurycego Zamoyskiego. Był to wielki patriota. Trzeba przyznać, że ogromne fundusze wydawał na wspieranie polskich spraw, na drukowanie książek propagandowych po francusku, tłumaczeniu tego wszystkiego, co Polacy tu napisali, szczególnie w obronie Śląska, w obronie Warmii Mazur, spóźnione trochę, bo Warmii Mazury się już nie dały przekonać. Właściwie należało po niemiecku do nich drukować. No i w obronie Pomorza. No i to Pomorze na przykład się udało bez walki i bez plebiscytu przejąć, no jakby to powiedzieć, zbrojną nogą, a nie zbrojną ręką. Czyli wkroczeniem żołnierzy polskich w lutym 20 roku i zajęciem aż po Hel i przylądek Rozewi. A zatem był to zasłużony, wyjątkowy i bardzo dobry patriota, to trzeba przyznać. Przy tym obeznany, bardzo szanowany na dworach, ale miał jedną wadę. Oczywiście w oczach naszych chłopskich przedstawicieli. Pamiętajmy, polscy chłopi po raz pierwszy mieli przedstawicielstwo w Warszawie. Wcześniej do Wiednia się jeździło, a w parlamencie niemieckim w ogóle ich nie było. Tam się tylko szlachta polska mogła pojawić. No, czasami ktoś taki jak Korfante, czyli przedstawiciel raczej mieszczaństwa, czy górnictwa, czy robotniczej strony Śląska. A zatem chłopi polscy no, załamali ręce nad tym naszym największym ordynatem i magnatem w Polsce, któremu mogliby, czy też jak wszyscy myśleli, powinni oddać głosy. Problem polegał na tym, że Maurycy Zamoyski miał stały elektorat. 222, czasami 3, różnie tam skakało tam w obrębie jednego, dwóch głosów w tych 5 głosowaniach i ani jednego więcej. I nie sposób było rozbić tą pozostałą większość, która była, no, co tu kryć, rozdrobniona. I wtedy postanowiono zrobić, czy też no, Stanisław Grabski był prezesem tego Związku Ludowo-Narodowego i on wpadł na pomysł takiego, co byśmy dzisiaj nazywali myk, czyli takiego przekrętu, oczywiście legalnego, ale wynikającego z próby wyeliminowania prawdziwego konkurenta. Otóż z tych dwóch przeciwników Maurycego Zamoyskiego najbardziej przeciwny mu się wydawał i niebezpieczny Stanisław Wojciechowski. Bo po pierwsze popierał go Piłsudski, co miało znaczenie dla wielu posłów, a po drugie był kandydatem, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, poważnym, to znaczy no, z potężnym dorobkiem podziemnej pracy, z udziałem w wielu zamachach 1905 roku. No tylko jeden miał mankament, no nie miał Syberii na koncie. No i nie wiem, czy siedział w więzieniu w ogóle, czy też raczej mu się to udawało jakoś uniknąć. No ale tam prawie każdy coś zaliczył, jak nie areszt, to więzienie, a jak nie więzienie, to i Syberię, jak Piłsudski. No i w tym momencie właśnie owi endecy uznali, że no najgroźniejszy jest Wojciechowski. A Gabriel Narutowicz to jest takie chuchro, tam właściwie nie wiadomo kto, skąd się wziął, jakiś ze Szwajcarii energetyk, jak go nazywano, czy przezywano, czyli twórca wspaniałych zresztą i potężnych do dziś działających elektrowni wodnych na progach rzek. Do dzisiaj w Szwajcarii przecież Berno i kilka innych dolin jest z tych jego projektu elektrowni zasilanych. To nie będzie problemu. Ludzie spojrzą na tego Narutowicza, że dałem jednym okiem i od razu będą zmuszeni głosować na Maurycego, ponieważ on reprezentuje wielkość magnackiej Polski. No ale problem polegał na tym, że to właśnie dla chłopa było nie do przełknięcia. No i kiedy dochodzi do trzeciego głosowania, Grabski oddelegowuje część posłów endeckich, właściwie endecja sobie sama na głowę ściągnęła Gabriela Narutowicza, do głosowania na Narutowicza. Nagle głosy endeckie się rozbijają, trochę mniej dostaje Maurycy Zamoyski, ale to nie ma znaczenia, a natomiast dostaje nagle więcej Gabriel Narutowicz po to, żeby odpadł w tym trzecim balotażu, odpadł, to już czwarty był chyba balotaż, odpadł Wojciechowski. I rzeczywiście się tak stało. Wojciechowski dostał nagle mniej głosów, ponieważ Gabriel dostał odpowiednio więcej. Tam oczywiście wszyscy za uchem twardo liczyli te wszystkie głosy i szable, tak zwane. Skutek był taki, że odpada Wojciechowski. No i wtedy wybuchła bomba. Zebrał Witos swoich chłopów i mówi, no chłopy, jak będziecie głosować? Jest zresztą świetna sztuka wobec... A oni mówią, prezesie, my, chłopi, których gnębiono tyle lat pańszczyzną, mamy teraz oddać głosy na największego magnata. Przecież to jest jak przyznać się, że pańszczyzna była niczym innym jak dobrodziejstwem dla... Jak czyścić buty panu na dworze. Nie, niemożliwe. Tego nie przewidziała endecja. Gdyby wystawili innego kandydata, choćby później zalecanego Józefa Hallera, to zostałby prezydentem. Uprawnienia prezydenta były zresztą niewielkie, był silnie ograniczony, przyjęto konstytucję zresztą pod wpływem endecji francuską, niestety z XIX wieku, z ogromnymi, już Francuzi się na tym przejechali i ta Trzecia Republika Francuska ledwo zipała na tej konstytucji, no, z racji niezwykłego ograniczenia władzy wykonawczej. Wtedy Francuzi, gdy ją uchwalali, tuż po komunie paryskiej i strasznej klęsce, jaką im zadali prusko-niemieckie wojska, zadały i Bismarck ich tam upokorzył, bardzo się obawiano, że chłopstwo znowu wybierze Ludwika Napoleona. No, może nie na cesarza, a na prezydenta. I postanowiono maksymalnie ograniczyć właściwości prezydenta do w zasadzie przecinania wstążek i reprezentowania narodu. To nawet z daleka nie przypomina tego, co dzisiaj może prezydent w tym kraju. Właśnie dlatego, że się przejechano wtedy na tej konstytucji. A myśmy niestety w 21 roku dość bezkrytycznie tę konstytucję francuską przekopiowali. I ona do polskich warunków nie za bardzo się nadawała. Ale za to miała ten sam powód, aby Piłsudski nie był w stanie rządzić, tylko sobie reprezentował Polskę. I to było, że tak powiem, skrojone na niego. Problem polegał na tym, że Piłsudski nie zamierzał w te ciasne ramy wchodzić. Powiedział, że go na więcej stać i poszedł na emigrację duchową do Sulejówka, zostawiając, że tak powiem, pole gry pozostałym, głównie jego przeciwnikom. No i tutaj nastąpił potężny dylemat. Pół godziny mieli do zastanowienia się posłowie PSL Piasta, czyli tej galicyjskich chłopów. Pamiętajmy tych tam, gdzie rzeź galicyjska była i gdzie te antagonizmy były naprawdę ostre. To wcale nie przelewki. Tutaj w kongresówce się to troszeczkę rozmyło. Konsyliaryzm, czy też tak zwany solidaryzm klasowy panował w Poznańskim, gdzie polski chłop głosował na polskiego szlachcica i odwrotnie, gdzie w ogóle polskość się trzymała kupy i tam nie było żadnych wewnętrznych podziałów. I dlatego potem w całości niemal Poznańskie wkroczyło na drogi narodowo-demokratyczne, zresztą bardzo ładnie utworzone, to trzeba przyznać, to było wielkie osiągnięcie owych czasów. No ale tutaj ten właśnie myk Grabskiego, jak to nazywano później, źle oddziałał na tą sytuację. Chłopi dostali od Witosa zgodę. Dobra, w takim razie głosujcie według własnego sumienia. Nie ma żadnej dyscypliny, każdy jak chce. Niemal w 100%, no może dwóch tam miało inne zdanie, wszyscy zagłosowali nagle, nieoczekiwanie, na Gabriela Narutowicza. Czy to wysunięcie go przez PSL Piast, to jednak był PSL, chociaż on nie był sam członkiem PSL-u, sam Narutowicz stworzył z kilkoma innymi podobnymi sobie Unię postępowo-narodową, takie maleńkie ugrupowanie, które właściwie reprezentowało poglądy Piłsudskiego na arenie parlamentarnej. No ale to jednak był kandydat bratniego PSL-u, jak mówiono. Najmniejszego znaczenia nie miały głosy kilkunastu posłów żydowskich, którzy z racji 10% obecności Żydów w Rzeczpospolitej no mieli prawo do takiej też reprezentacji. No jeżeli parlament liczył 555 osób, no to co najmniej to co najwyżej 55 powinno być. Było trochę mniej, no ale oczywiście z innych tam powodów, bynajmniej nie byli tutaj, ale kilkudziesięciu ich było rzeczywiście. Było kilkunastu posłów niemieckich, no i tam może jeszcze ukraińscy i tym podobnie. Trochę białoruskie jeszcze. Przedstawicielstwo wysunęło kilku, którzy wybrani zostali we wschodnich województwach. I cała ta grupa, gdyby nawet ich razem wziąć, to się nie umywała do potężnego bloku PSL Piasta. Ostatecznie w piątym balotażu Gabriel Narutowicz otrzymuje 582 głosy przy 224 dla Maurycego Zamoyskiego. I wtedy wybuchła bomba. Nie należałoby się dziwić opozycji, że zareagowała bardzo wrogo. No, od tego jest opozycja. Tragedią polega na tym, że niemal natychmiast całą tą wzburzoną falę protestów skierowano w kłamstwo. Wredne, paskudne kłamstwo. Przede wszystkim zrobiono natychmiast Gabriela Narutowicza, posła, przedstawiciela żydowskiego. To on akurat niewiele miał w ogóle tyleż wspólnego, co każdy Polak wtedy żyjący. Najwyżej miał jakichś tam przyjaciół albo znajomych, albo jakiegoś kupca, u którego mógł garnitur kupić. I to wszystko. Natomiast zaczęto wmawiać, że i podważano od razu i z potężną siłą zasady demokracji. Że w zasadzie taki człowiek to nie jest prezydent, powinien być w zasadzie skasowany. Ale jak? Wyszedł marszałek Sejmu, Maciej Rataj, który zastępował jakby urząd prezydenta w momencie wyborów i ogłosił, że zgodnie z konstytucją, którą samiśmy przyjęli rok temu, on jest legalnie wybrany, ponieważ Polacy na niego zagłosowali. No właśnie, owi chłopi Galicji, którym no, nie chciał przez gardło przejść imię Maurycego Zamoyskiego. To był protest przeciwko wielowiekowej pańszczyźnie. Pamiętajmy, pańszczyzna się wytwarza w XIII wieku, właściwie po najeździe mongolskim, kiedy rozgromiono nam tu całe państwo i trzeba było na nowo się zbierać. I trwała aż do połowy, a niekiedy i końca XIX wieku w różnej formie. I ta pańszczyzna jeszcze ciążyła. Oni już wprawdzie byli wolnymi chłopami galicyjskimi, ale ich dziadowie, ich ojcowie jeszcze biegali. A pamiętajmy, pańszczyzna była to darmowa praca na rzecz pana, który posiadał prawo lenne do danej ziemi. Chłop posiadał tę ziemię konkretnie, ale za tę ziemię musiał odpracowywać na jego ziemi jakieś tam dni. Dawno w średniowieczu były to 3 do 5 dni rocznie, ale tu to było 6 dni w tygodniu. To chłopi nocami pracowali, czy niedzielami jakim tam. Stąd u nas było 158 świąt w roku, żeby można było po południu, po odświętowaniu w kościele jakąś świętą Teklę z Petronelą i stąd łączone również właśnie imiona świętych, żeby tych świąt było więcej, żeby mogli pracować w polu zwyczajnie. I tego nie mogli chłopi darować. No nie możemy ugiąć się przed jaśnie Panem. I tego nie sposób było to wyartykułować. Rozruchy były tak potężne, że już drugiego dnia, gdy było zaprzysiężenie, no i tu trzeba powiedzieć, że to jest moment, w którym on się staje prezydentem. Także on był właściwie słusznie nazywany tydzień prezydentem. Wybór jest najważniejszy, no ale zaprzysiężenie jest warunkiem, że tak powiem, koniecznym, w którym składa przysięgę narodowi na... która uprawnia go do podjęcia tego urzędu i na imię Rzeczpospolitej. I w tym momencie nie przebierano w środkach. Kiedy on jechał na owo zaprzysiężenie, no grad piguł poleciał w jego stronę, bijąc go po twarzy. A w jednej z nich, jak zapisał jego adiutant, był ukryty kamień, który mu skaleczył skroń. I kiedy policja konna zresztą usiłowała ruszyć, to Gabriel miał przestrzegać, mówi, nie róbcie krzywdy, bo to są nieświadomi, oni nie wiedzą, co czynią. Pięknie po Chrystusowemu zachował się ten ponoć mason, ateista i w ogóle nie wiadomo kto, jak go opluwano. No bo nie siedział na klęczkach, tak jak generał Haller, publicznie i we wszystkich miejscach, gdzie się pojawił. Aczkolwiek z dużym szacunkiem dla generała Hallera, ale w polityce był nieporadny. Natomiast Gabriel Narutowicz no, prezentował się. Wspaniały, prawie 2 metry wysokości. No, to był sztandar, to był w tym momencie, jak mówiono, grotmaszcz naszego okrętu albo rzeźba dziobowa, która reprezentowała całość. I Gabriel Narutowicz nawet potem spisano wiele wspomnień o nim, tych, którzy go w ostatniej chwili słuchali. Powiedział, nawet bym ustąpił. Mnie naprawdę zrobiono krzywdę, wysuwając na prezydenta. Ale kto inny też by przeszedł to samo. To nie ma wątpliwości. To zapluto by i Wojciechowskiego, wywleczono by mu tam, nie wiem, jakieś brudne skarpetki. Już Bodłena de Courtenay to lepiej nie mówić, a o Ignasiu Daszyńskim, jak o nim Piłsudski mówił, no to samo, że jest czerwony i na usługach Kremla. No jedynie Maurycy był chroniony, no bo prasa była w rękach endeków. W dużej mierze, choć nie cała. No i w tej sytuacji padła pierwsza ofiara. Rzeczywiście pewnym zbiegiem okoliczności. Ale pewnym memento historycznym był fakt, że gdy ginął nasz prezydent w pierwszej sali pierwszego piętra Zachęty, odbywał się w kościele świętego Aleksandra na Placu Trzech Krzyży pogrzeb jednego z robotników zabitych 3 dni wcześniej podczas obrony prezydenta czy godności prezydenta przez grupy robotnicze. I rzeczywiście strzałem, ktoś strzelił do niego, nie wiadomo kto, gdzieś tam z tłumu. Kościelewski się nazywał i jego pochowano właśnie wtedy. Dokładnie wyprowadzano jego zwłoki na cmentarz z kościoła o 12 w południe dnia 16 grudnia 1922 roku. Tych 7 dni to była naprawdę droga przez mękę. I w jednym momencie, co świetnie film oddał, jakiś człowiek skoczył na schodek powozu, którym wieziono prezydenta, no bo pamiętajmy, wtedy samochody były rzadkością, i taką potężną lagą, bałą, okutą, zamachnął się na niego. I wtedy prezydent wstał i spojrzał na niego. Podobno powiedział, no uderz. I ten człowiek zoniemiał i odskoczył. Majestatem Rzeczpospolitej go powalił. Takie sytuacje się zdarzały. No, Warszawa aż kipiała. Dzisiaj wiemy, że była to krzycząca mniejszość. Że całe kresy stanęły za Gabrielem, bo to był człowiek kresów, człowiek ze żmudzi. Również południe Polski też było za nim. No, jedynie mogli optować, no, Ślązacy jeszcze, tak powiem, nie okrzepli z przyłączenia do Polski, to jest dopiero pierwsze 5 miesięcy, więc tutaj nie wypowiadali się. No, jedynie województwo poznańskie, czyli Wielkopolska, mogły być zorganizowane w sposób przeciwny. Ale generalnie Warszawa została wstrząśnięta, no, niewybrednymi. Drugi taki hejt, jak dzisiaj mówimy, spotkał Lecha Kaczyńskiego z chwilą, kiedy jego wybrano. To rzeczywiście, co się wtedy działo, to aż trudno. I kiedy to puszczono 5 lat później, to wszyscy, którzy w tym brali udział, ciężko się tego wstydzili. Tutaj dodajmy, Stroński był taki niesamowicie aktywny dziennikarz i publicysta i napisał bardzo groźny artykuł. Zawada, rzucając obelgę prezydentowi Konarutowiczowi. Jesteś zawadą dla Rzeczpospolitej. I wtedy Gabriel Narutowicz zmienił zdanie. Powiedział, nie ustępuj. Pod takim chamskim naporem to tylko tchórz może ustąpić. I tak by rzeczywiście potem o nim mówiono. Podniósł się zza biurka i powiedział, jedziemy na zaprzysiężenie. Kontynuujemy zgodnie. Oczywiście odbyło się to, no, może czerwone niemal. Przy fali ogromnego kontraplauzu przyszły na pomoc właśnie grupy robotnicze i wśród nich właśnie zginął ten młody robotnik. I kolejno, dzień po dniu, to jest taka jego droga krzyżowa. 14 oddaje władzę Piłsudski, salutuje przed nim i rzeczywiście zostawia go tam. Wcześniej jeszcze próbowała go namówić żona marszałka, Aleksandra Szczerbińska, żeby zamieszkał w Belwederze nieco wcześniej, żeby nie musiał jeździć po mieście, bo tam oczywiście te rozwrzeszczane grupy wszczynały burdy i budowały barykady, na przykład z ławek. No, ale on powiedział, że nie, że tu się trzeba zachować zgodnie z protokołem, bo inaczej to będzie potraktowane jako tchórzostwo. No, ona dbała oczywiście, jak to kobieta, o bezpieczeństwo jego głównie. I każdego dnia bano się, że taki strzał padnie. Przychodziły listy ze Lwowa. No, masz jeszcze tydzień życia. Jak nie ustąpisz, to zginiesz. Przychodziły z Wilna wysyłane, ponieważ Wilno i Lwów murem stały za marszałkiem i wyborem, który dokonano w Sejmie. No, ale to, na tym właśnie polegało to działanie. Trochę podstępne. I co najmniej kilkanaście anonimów grożących śmiercią. I kiedy się ta śmierć stała, wszyscy o niej mieli. No. To naprawdę był pełny szok. Tutaj trzeba przypomnieć krótko życiorys. Urodził się w 1865 roku. I dziwne, bo ciotka Wikipedia podaje dwie daty, między którymi jest 12 dni różnicy. Tam 17 sierpnia i 29 września, przepraszam. Tymczasem jest to po prostu różnica kalendarza. Oficjalnie musiano go zapisać w kalendarzu juliańskim, czyli w księgach metrykalnych i tak dalej. No a w polskim kalendarzu było oczywiście o 12 dni do przodu. I wielka szkoda, że ktoś, kto to zapisał, dobrze, że w ogóle podał te dwie daty i wstawił pomiędzy nich znak zapytania, zamiast wstawić starym stylu i nowym stylu. I już wtedy wiadomo, historycy i bardziej rozgarnięci ludzie wiedzą, co to jest w datowaniu styl, czyli sposób liczenia dni w roku. i że jest między nimi w każdym wieku o jedno więcej, więc tam 10, 11, 12, teraz jest 13 dni różnicy. No i zmarł dość wcześnie ojciec, Jan Narutowicz, pochodzący z bardzo starej szlachty żmudzkiej. Matką była, nie pamiętam imienia, chyba Wioletta Szczepkowska, która była z kolei polskiego rodu. Narutowicze też byli Polacy, ale żmudzkiego rodu, czyli stricte litewskiego, głęboko litewskiego. O pięknym herbie, herbie własnym, herbu Narutowicz, który składał się z podkowy, w którą wymierzone są trzy sztylety. No, jakby symbolicznie w przypadku Narutowicza. Ponieważ dość wcześnie zachorował na płuca i miał rzeczywiście z tym pewien kłopot, ale i żeby ratować swoje dzieci, bo miała jeszcze matka po śmierci ojca drugiego syna Stanisława, wyjechała z nimi do Lipawy, ponieważ to było blisko. 100 kilometrów może od Telszy, w których się urodził. Telsze to jest stolica Żmudzi. Dzisiaj są Szawle, ale wtedy były Telsze, gdzie zresztą mieściło się biskupstwo słynnego biskupa Wołączewskiego, zwanego Walanciusem po litewsku. Dlaczego? Dlatego, że w Lipawie nauka się odbywała po niemiecku, to było Kurlandia. A Kurlandia nie była gubernią rosyjską, tylko była księstwem, w którym rządzili inflandcy Niemcy. I tam on skończył szkołę gimnazjalną, czy gimnazjalno-licealną, bo tam 2 lata liceum było wtedy, tylko i trafił do Petersburga właśnie do szkoły, gdzie nagle wybuchła gruźlica u niego. I wtedy rodzina zrobiła zrzutkę, cała rodzina rozległa, nawet Bilewicze się zrzucili, czyli rodzina Piłsudskiego, i wysłano go do Szwajcarii na leczenie. I tam skończył na Politechnice Curichskiej właśnie hydronomię i całą tą skomplikowaną, został inżynierem odbudowy elektrowni wodnych. I już pozostał. Jeździł po całym świecie, zbudował elektrownię w Hiszpanii, we Włoszech, również na terenie austriackim, w Vorarlbergu na przykład, przy Bodensee. We Francji uporządkował jakieś brzegi dość ważnej rzeki. No i w Niemczech i Belgii również zasłynął z tego. Także stał się światowej sławy inżynierem odbudowania i elektryfikowania nowoczesnej Europy. Głównie zelektryfikował, jest jednym z dwóch najważniejszych elektryfikatorów Szwajcarii. I w Szwajcarii on jest bohaterem narodowym. To jest człowiek przemysłu, człowiek czynu. Tak jest odbierany. I tam po latach pracy i właśnie jeżdżenia z różnymi tam w pracy w spółkach, które elektryfikowały Europę, został wybrany dziekanem. I był przez kilka lat dziekanem. I to, co już wspomniałem, przyjechał do niego we wrześniu 1919 roku Ignacy Mościcki, też wybitny chemik, który wynalazł zresztą syntezę azotu z powietrza. I mu to właśnie namawiał go. No a ten mówi, no widzisz Ignacy, no zobacz, ja tutaj mam niepełnosprawną córkę na utrzymaniu, mam jeszcze niepełnoletniego syna. No nie mogę. Zmarła mu żona Krzyżanowska. No i gdzie ja się podzieję z tym wszystkim? No i wtedy wstając, taki już zrezygnowany, Ignacy powiedział, niecodziennie Polska z martwych wstaje. To wstrząsnęło Gabrielem i on mówi, dobra, jadę z tobą. No i załatwił pensjonat dla córki, szkołę dla syna i pojechał. I żył rzeczywiście w hotelu, żył w bardzo ubogich warunkach. Pensja ministra wcale nie była taka duża, był ministrem robót publicznych. I w trakcie, kiedy właśnie bolszewicy masakrowali Polskę, wysadzając nam mosty, tory i cokolwiek, to on to wszystko natychmiast odbudowywał, organizując ekipy, które jeździły po prostu za frontem i natychmiast porządkowały teren. No, teraz zrobimy odpoczynek i muzykę. Zabię. Gawęda historyczna. No, zostały nam już ostatnie minuty, więc poświęcimy je samemu przebiegowi zamachu, o którym zresztą już wcześniej na spotkaniu w rozmowie z Krzysztofem Skowrońskim też mówiłem. Otóż był to tragiczny dzień 16 grudnia. jego plan wyglądał mniej więcej w ten sposób, że przed południem miał się spotkać z arcybiskupem Kakowskim, który pełnił wtedy rolę prymasa Królestwa Polskiego, które jeszcze istniało. Właściwie było dwóch prymasów, bo był prymas gnieźnieński i prymas warszawski, no ale wypadało mu złożyć jako interreksowi, regentowi, który, gdy nie ma władny, gdy nie ma zwierzchnika, jest koryfeuszem tego, czy też, jakby to powiedzieć, przechowuje tytuł dla następnego wybranego zwierzchnika Polski. Kiedyś był król, dzisiaj są prezydenci. I ten był właśnie pierwszy. Potem otwarcie wystawy w Zachęcie, a potem miał spotkanie ze swoimi doradcami na temat wyboru premiera, którym miał zostać ściągnięty z Gdańska pan Pluciński, i wreszcie wieczorem miała się spotkać kapituła Orła Białego, którego został jako prezydent od razu nosicielem tego tytułu. I punktualnie według tego właśnie rozkładu wyjechał z Łazienek, z Belwederu, i udał się alejami jerozolimskimi na Plac Trzech Krzyży do siedziby arcybiskupa, która mieściła się w słynnym domu po prawej stronie, tam gdzie również zatrzymał się Achilles Ratti, nuncjusz papieski, a później papież Pius XI. I przyjął go, zapytał go właśnie o sprawy duchowe, jak to kapłan, czy jak on tam z Panem Bogiem, i wtedy on mu opowiedział, jakby to wylał duszy przed nim. Ale tak daleko to poszło, że Kakowski uznał to za spowiedź i odmówił modlitwę rozpoczynającą sakrament spowiedzi. A gdy Narutowicz miał już łzy w oczach, kończąc swoją opowieść, no i tak tutaj aż do tego momentu zostałem prezydentem, on udzielił mu ego te absolvo ad peccatum tuum, rozgrzeszam cię z grzechów swoich, i udzielił mu błogosławieństwa i wysłał go w dalszą drogę. No jak wiemy, drogę śmiertelną. Samochód z nim, czy powóz, to już trudno powiedzieć teraz chyba, udał się głównie Nowym Światem, krakowskim przedmieściem, właśnie na plac przed Zachętą, i tam o godzinie 12 już witały go tłumy, i w tym również dyrektor Zachęty wybiegł na spotkanie, przywitał się z nim i zaprosił go do wnętrza. Tam udali się równo o 12. Nawet jeden zapisał, mówi, dzwoniły dzwony w kościele i zegary w Zachęcie. Południe, kiedy weszli do głównej sali, sali numer 1, i tam został mu pokazany pierwszy z obrazów przedstawiający fronton Zachęty w deszczu. Pędzla Konopczyńskiego. No, podziwiał, powiedział, że no podobna ta Zachęta do siebie, i przeszli do następnego, która przedstawiała zimowy poranek. I autorem pędzla był Ziomek. Pejzaż ze Szronem, tak to się ładnie nazywało. I wtedy właśnie padły w plecy od tyłu 3 strzały Eligiusza Niewiadomskiego, który był pracownikiem tej Zachęty i wszedł po prostu tylnym wejściem od ulicy Królewskiej, wnosząc pistolet w kieszeni. Dobył go, strzelił i od razu powiedział, że to jest akt symboliczny, on tu dalej nie będzie strzelał, oddał się, dopadł go natychmiast, wybił mu właściwie z ręki adiutant ten pistolet. No ale on od razu tam się oddał. No i zajęto się samym prezydentem. Prezydent niestety został trafiony bardzo paskudnie, jakbyśmy to po wojskowemu powiedzieli, a właściwie bardzo celnie, mówiąc medycznie. I miał rozerwane płuca, miał wreszcie przestrzeloną wątrobę i nadszarpnięte serce. I po prostu po cichu konał. Ułożono go na sofie. Początkowo właśnie pod głowę swoje kolana sunęła Kazimiera Iłagowiczówna i właściwie na jej kolanach on konał. No ale już się nie dało go uratować. Był lekarz, który zastosował natychmiast wszystko, co można, no ale wtedy niewiele można było i ostatecznie musiał umrzeć. No i dopiero wtedy stała się rzecz najważniejsza, o której już nieco później będę mówił, bo czas mój się kończy. Witam Konrada, witam Małgosię, oddaję im głos. Dziękuję Państwu za uwagę. Krzysztof Jabłonka.